Mówi Paryż RFI, niedziela, 8 dzień lutego 2009 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Andrea Kunowa, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika przeglądu tygodników polecamy Państwa uwadze kronikę W bok od autostrady, magazyn z cyklu Polska we Francji oraz magazyn poświęcony piosence francuskiej. Mówi Paryż RFI, zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Ostatni dzień konferencji o bezpieczeństwie w Monachium, spotkanie wiceprezydenta USA z prezydentem Gruzji, nadzieja na poprawę stosunków NATO-Rosja. Rozszalałe piekło, tak powiedział premier Australii Kevin Rudd o pożarach w Australii. Do 96 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Benedykt XVI rozmawiał z Andreą Merkel, biskup Richard Williamson nie odwołał swych negocjonistycznych poglądów w kwestii zagłady. Na Madagaskarze trwają walki pomiędzy gwardią prezydenta i opozycją. Szwajcarzy przeprowadzili w niedzielę referendum dotyczące odnowienia porozumień z Unią Europejską, zezwalających unijnym obywatelom na pracę w ta terytorium Szwajcarii. Mówi Paryż RFI, w trzecim i ostatnim dniu 45. konferencji o bezpieczeństwie w Monachium wiceprezydent USA Joe Biden spotkał się z gruzińskim prezydentem Michelem Saakaszwilim. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że od Gruzji będzie należało podjęcie decyzji o przystąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rosja stanowczo i nieprzerwanie sprzeciwia się Gruzji, przyjęciu Gruzji i Ukrainy do sojuszu. Na szczycie sojuszu w Bukareszcie w kwietniu 2008 roku Stanom Zjednoczonym nie udało się przekonać pozostałych krajów, by przedstawiły Gruzji i Ukrainie tzw. MAP, czyli plan działania na rzecz członkostwa w NATO. Przywódcy sojuszu mglistą obietnicę, że oba kraje zostaną w przyszłości członkami NATO. Po wojnie gruzińsko-rosyjskiej Osetię Południową i Abchazję NATO jeszcze bardziej usztywniło swe stanowisko zarówno wobec Gruzji, jak i Ukrainy. W grudniu ministrowie spraw zagranicznych państw NATO uznali, że oba kraje nie są jeszcze gotowe do objęcia przez MAP. Kijów i Tbilisi uzyskały jednak propozycje rocznego planu przygotowawczego, które mają doprowadzić do uzyskania standardów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Następnie wiceprezydent USA spotkał się z rosyjskim wicepremierem Sergiejem Iwanowem. To było pierwsze rozmowy rosyjsko-amerykańskie na tak wysokim szczeblu od czasu objęcia 20 stycznia władzy w USA przez Baracka Obamy.
Na zakończenie spotkania Siergiej Iwanow powiedział, że było ono mocnym sygnałem nowej amerykańskiej administracji w stronę Rosji i zostało ono przez nią zrozumiane jako chęć odbudowania dialogu między Moskwą a Waszyngtonem. Iwanow podkreślił, że zachowuje ostrożny optymizm, dodając gwoli przestrogi, że rosyjskie rakiety Iskander zostaną rozmieszczone w Kaliningradzie tylko wtedy, gdy tarcza antyrakietowa zostanie umieszczona w Polsce i Republice Czeskiej zgodnie z konfiguracją zaplanowaną przez poprzednią administrację amerykańską. Strona amerykańska jeszcze nie skomentowała wyników rozmów z Iwanowem, ale jak podkreśla agencja France Presse, Joe Biden przed spotkaniem z przedstawicielem Rosji widział prezydenta Gruzji Michaiła Saakaszwilego, po czym powiedział prasie, że decyzja o wejściu Gruzji do NATO należy do niej samej. Gruzja powinna nadal korzystać ze swej niezależności i autonomii, stwierdził m.in. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, który zapewnił w sobotę, że Waszyngton nigdy nie uzna niepodległości Abchazji i Osetii Południowej, ani zresztą żadnej innej rosyjskiej strefy wpływów na Kaukazie. W swoim przemówieniu na forum monachijskiej konferencji Biden oświadczył poza tym, że nadszedł czas, by położyć kres niebezpiecznemu dryfowi w stosunkach rosyjsko-amerykańskich. AFP zastanawia się, czy pozytywne przyjęcie tych deklaracji przez Moskwę sprawi, że Amerykanie będą mogli zachować swe bazy w Manas w Kirgistanie. Waszyngton jest bowiem przekonany, że za zapowiedzią rządu kirgijskiego zamknięcia tych baz stoi Rosja.
Mówi Paryż RFI, rozszalałe piekło, tak powiedział premier Australii Kevin Rudd o pożarach w Australii. Do 96 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kataklizmu, który pustoszy szczególnie południowo-wschodnią część kontynentu australijskiego. Liczba ofiar może się powiększyć. Niektóre miejscowości zostały zniszczone przez ogień całkowicie i dosłownie zniknęły z powierzchni ziemi. Wiele osób zaginęło, poparzenia wielu innych są ogromne. Tegoroczne pożary, podsycane przez porywisty wiatr oraz upał sięgający 46 stopni Celsjusza, są największe w dziejach Australii. Mieszkańcy, którzy próbowali uciekać przed żywiołem samochodami, często ginęli zwęgleni we własnych pojazdach. Wojsko, policja i strażacy ciągle wydobywają kolejne ciała ze zgliszczy w miastach i na farmach na północ od Melbourne, stolicy stanu Wiktoria. Władze Australii zapowiedziały, że srodze ukarzą podpalaczy, którzy według nich przyczynili się do tragedii. Pożary, pomimo poświęcenia tysięcy strażaków oraz żołnierzy, szalały przez całą niedzielę, niszcząc lasy i farmy i małe osady w stanach Wiktoria i Nowa Południowa Walia oraz w okolicach stolicy kraju Canberra. Silne wiatry podsyciły w sumie około 50 pożarach. W 85 miastach stanu Wiktoria ogłoszono alarm przeciwpożarowy. Władze Australii określiły sytuację mianem prawdziwej tragedii. Mówi Paryż RFI, papież Benedykt XVI rozmawiał przez telefon z kanclerz Niemiec panią Angelą Merkel. Rzecznik Watykanu, biskup Federico Lombardi, oświadczył, że do rozmowy doszło z inicjatywy pani kanclerz. Oboje rozmówcy wyrazili całkowitą i bezwzględną zgodę w sprawie doniosłości przestrogi dla ludzkości, którą jest zagłada. Angela Merkel stanowczo poprosiła Watykan i osobiście Benedykta XVI o wyjaśnienia w sprawie zdjęcia ekskomuniki z lewbrystowskiego biskupa Richarda Williamsona, publicznie negującego rozmiary zagłady na Żydach. Watykański sekretariat stanu zażądał od biskupa Williamsona w imieniu Benedykta XVI, by odwołał swe twierdzenia. Williamson udzielił w sobotę wywiadu dla tygodnika Der Spiegel. Oświadczył, iż nie odwoła swoich twierdzeń na temat zagłady Żydów, dopóki nie zbada historycznych dowodów na ten temat. Jeśli te dowody znajdę, wtedy dokonam korekty moich poglądów, potrzebuję jednak czasu, powiedział i Williamson. W wywiadzie dla telewizji szwedzkiej udzielonym w listopadzie ubiegłego roku Williamson zadeklarował, iż nie wierzy w istnienie komór gazowych, określając przy tym liczbę zamordowanych przez hitlerowców Żydów na 200 do 300 tysięcy. Mówi Paryż RFI, na Madagaskarze kryzys polityczny się zaostrza. W stolicy wojsko otworzyło ogień do uczestników wielotysięcznej demonstracji opozycji przeciwko prezydentowi Markowi Ravalomanie. Zginęły co najmniej 23 osoby, rannych została setka demonstrantów. Wojsko otworzyło do manifestujących ogień z broni naładowanej ostrą amunicją, kiedy podeszli oni w pobliżu pałacu prezydenckiego, domagając się dymisji szefa państwa. Przywódca opozycji, dawny prezydent Antananarywy Andry Rajoelina, zdymisjowany przez prezydenta, oskarża go o korupcję i naruszenie konstytucji. Twierdzi on, że obecny prezydent jest przeszkodą dla młodej malgaskiej demokracji. Dziesiątki tysięcy demonstrantów zgromadziły się w centrum miasta na placu 13 maja, gdzie Rajoelina zwykle przemawia do swych zwolenników. Stamtąd tłum ruszył w kierunku pałacu prezydenckiego. Prezydent zamknął pod koniec stycznia główną stację telewizyjną, ponieważ pokazywała sceny przemocy ze strony wojska. Jednocześnie wezwał ludność do zachowania spokoju i, cytuję, podjęcia codziennych zajęć. Wydał nakaz aresztowania głównych burzycieli porządku. Unia Afrykańska, której przewodzi od tygodnia pułkownik Kaddafi, ostrzegła w tych dniach malgaską opozycję, że usunie ze swego grona Madagaskar, jeśli zostanie tam ustanowiona, cytuję, władza niekonstytucyjna. Według AFP na Madagaskarze, którego ludność utrzymuje się głównie z turystyki oraz z eksportu wanilii, niepokoje społeczne i polityczne zaczęły się 3 lata temu, gdy odkryto tam złoża ropy naftowej. Multimilioner Ravalomana doszedł do władzy w 2002 roku. Mówi Paryż RFI, Szwajcarzy głosowali w niedzielę w referendum dotyczącym odnowienia porozumień z Unią Europejską, zezwalających unijnym obywatelom na pracę na terytorium Szwajcarii. Około 5 milionów wyborców odpowiedziało pozytywnie na pytanie, czy chcą przedłużenia porozumienia o swobodnym przepływie osób obowiązującego od 2002 roku, a przede wszystkim, czy zezwalają na rozszerzenie tego przywileju na obywateli Rumunii i Bułgarii, którzy jako ostatni weszli do Unii Europejskiej w 2007 roku. Mimo napięć w kampanii przed referendum 59,6% Szwajcarów zgodziło się, by obywatele Unii Europejskiej nadal mieli prawo pracy na terenie Konfederacji, pośród nich również Bułgarzy i Rumuni. Porozumienie o swobodnym przepływie osób zapewnia obywatelom Unii Europejskiej i Szwajcarii nie tylko prawo do przemieszczania się i osiedlania, ale także wzajemny dostęp do rynków pracy, prawo do świadczenia usług, uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz systemów zabezpieczenia społecznego. Unia Europejska jest pierwszym partnerem gospodarczym Szwajcarii. Stosunki Unia Europejska i Szwajcaria reguluje 7 umów, w tym dotyczące Schengen, podatków oraz swobodnego dostępu do rynku pracy. Gdyby w wyniku niedzielnego referendum Szwajcarzy nie zgodzili się na dopuszczenie do swego rynku pracy Bułgarów i Rumunów, automatycznie zakaz zacząłby obowiązywać również innych mieszkańców Unii, w tym Francuzów, Włochów lub Niemców. Pod koniec listopada zeszłego roku unijny komisarz do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości Jacques Barrot ostrzegł Szwajcarów, że jeśli w wyniku referendum wprowadzi się ograniczenia w swobodnym przekraczaniu granic przez obywateli państw Unii Europejskiej, trzeba będzie położyć kres obecności Szwajcarii w Schengen. Mówi Paryż RFI. W ramach partnerskiej wymiany programów z Radiem Chicago proponujemy Państwu wysłuchanie wywiadu z profesorem Bronisławem Misztalem, dziekanem Wydziału Socjologii Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie, o postaci zmarłego historyka Samuela Huntingtona, autora teorii zderzenia cywilizacji.
Huntington, który był osobą w ogóle ogólnie bardzo kontrowersyjną, z biegiem lat jego gwiazda jak gdyby trochę przygasła, jak zresztą większość tych gwiazd, które zabłysły w 90. latach, podobnie jak gwiazda Fukuyamy. Mhm. Więc też i te wspomnienia nie były takie żywe, aczkolwiek no, Huntington bardzo się mocno cisnął na amerykańskiej polityce, a przede wszystkim na tym, jak rozumiemy współczesny świat. No i stąd myślę, że jeszcze będziemy widzieli więcej wspomnień o nim, które zapewne się ukażą w Foreign Affairs, bo to jest pismo, które on sam kiedyś stworzył.
No właśnie, a proszę nam przypomnieć, dlaczego tak ważna była, zwłaszcza ta sławna książka Huntingtona, Zderzenie cywilizacji, dlaczego ona była wtedy taka ważna i mi się wydaje, że ona jest nadal bardzo ważna.
Ona jest ważna, ona zwróciła uwagę świata na dwie rzeczy. Po pierwsze na to, że szybkie zmiany cywilizacyjne i powstawanie wielkich imperiów tworzą konflikt. I ten konflikt jest nieunikniony. A druga rzecz, która była szokująca w 1993 roku, kiedy się pierwszy raz ukazał jego artykuł, to taka hipoteza, która mówi, że w tym świecie wielkich imperiów i szybko modernizujących się państw konflikt nie będzie następował właśnie między jednym państwem a drugim, tylko konflikt będzie następował między cywilizacjami, między wielkimi systemami światowymi. Czyli nie konflikt między Ameryką a Chinami, nie konflikt między Ameryką a Rosją, nie konflikt między Niemcami a kimś innym, tylko konflikty między wielkimi systemami kulturowymi. I to był argument o tyle istotny, że ci z Państwa, którzy sięgają wstecz 15 czy 20 lat, może będą pamiętali, że w wielu krajach mówiło się, zresztą w Stanach Zjednoczonych również, że ta kultura, którą my ze sobą reprezentujemy, jest nieistotna, bo istotny jest, jak my się wprzęgamy w system ekonomiczny. Zarówno z lewej strony marksiści, jak i z prawej strony liberalni ekonomiści mówili, że człowiek jest istotą ekonomiczną, że albo ma bardzo niewielki poziom potrzeb ekonomicznych, albo można tymi potrzebami sterować, a reszta jest właściwie nieważna. I Huntington przychodzi i mówi tak, ważna jest kultura, którą my wnosimy. Nie ma niczego takiego jak melting pot, to się nie da zrobić. Mało tego, ta kultura jest w jakiejś mierze ponadnarodowa, ona jest cywilizacyjna. I w przyszłości musimy się spodziewać, że te fundamentalne wartości, które się wpisują na przykład w cywilizację, którą ogólnie określamy mianem judeo-chrześcijańskiej, która się wywodzi z wczesnego katolicyzmu, z tego, co powstało na tych wschodnich terenach kolonii rzymskich, od Betlejem, powiedzmy sobie, że te wartości, one określają nasz światopogląd i określają to, za czym stajemy i czego jesteśmy w stanie bronić. A wartości na przykład w krajach azjatyckich, i on tutaj w szczególności wybrał sobie tę cywilizację islamską, że te wartości określają z kolei, czego będą bronili ludzie żyjący w krajach islamu, obojętnie czy to będzie Indonezja, czy to będzie Irak, czy będzie Iran. Czyli on mówił, że być może, i oryginalna jego hipoteza miała wielki znak zapytania, być może dojdzie do zderzenia cywilizacji, a zwłaszcza do zderzenia pomiędzy wielką cywilizacją Zachodu, tą, która łączy i spawa w jedną konstrukcję Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone i Kanadę, a teraz również część Europy, a cywilizacją Azji Środkowej, która łączy ze sobą pozornie skłócone kraje islamu. I że w wyniku tego jeden z tych systemów zawsze atakuje drugi i że w najbliższych latach będziemy się głównie o to spierali i będziemy głównie z tym mieli problem. Pamiętajmy, to był rok 1993.
No właśnie.
8 lat później nastąpił atak na Nowy Jork i na Waszyngton i w jakiejś mierze ta hipoteza, która wydawała się kontrowersyjna, dlatego że się wydawało, że właśnie te wielkie systemy wartości nie mają takiej spawającej roli, a ludzie chętnie tylko pracują ze względu na kredyt, na domek, na mieszkanie i nie myślą o innych rzeczach. I nagle się okazało, że jest tych 18 czy 20 ludzi pochodzących z różnych krajów, którzy w imię określonych wartości byli w stanie podjąć atak na Stany Zjednoczone. I okazało się nagle, że ta hipoteza w jakiś potworny sposób się zmaterializowała, nie gdzie indziej, tylko właśnie w Stanach Zjednoczonych.
Ale właśnie tak jak pan profesor wspomniał, najpierw Huntington napisał artykuł, potem ten artykuł był tak szeroko komentowany, że zdecydował się powiększyć go aż do rozmiarów dość pokaźnej książki, ale musimy pamiętać, kiedy to się działo. To się działo po upadku komunizmu w Związku Radzieckim, po rozpadzie, kiedy szukaliśmy wszyscy, może nie wszyscy, ale kiedy naukowcy także szukali odpowiedzi na pytanie, co dalej, jaki teraz będzie świat. Był dwubiegunowy, była zimna wojna, byliśmy my i oni, czyli była komuna i Stany Zjednoczone i kraje, które były ze Stanami powiązane. System był dwubiegunowy, na środku stała żelazna kurtyna. Kiedy upadł mur, kiedy nasze strajki w stoczni zakończyły się powodzenie, potem upadł mur berliński, potem rozsypał się Związek Sowiecki, to nie wiadomo było, co będzie dalej, prawda? I to, co zaproponował Huntington, to była właśnie jakby diagnoza tego, co może się stać następnie.
Tak, pojawiły się, jeszcze chcę tylko Państwu przypomnieć, pojawiły się przynajmniej dwie koncepcje. Jedna była ta słynna koncepcja Fukuyamy, która była optymistyczna i mówiła, że świat się zmieni na lepsze, ponieważ opadł mur, opadł kurz po upadku tego muru i wszystkie domki będą tak samo wyglądały i wszystkie domki będą, przenośnie mówiąc, skonstruowane na kształt Białego Domu. Natomiast Huntington pojawił się w 4 lata po Fukuyamie i powiedział, proszę Państwa, to jest wszystko mit. Niestety ta kurtyna czy ten mur w ogóle tutaj nie stał, gdzie się nam wydawało, że stał. I to, co padło, to nie jest ten wielki mur, który dzieli świat na dwie części. Ten mur jest zupełnie gdzie indziej. Mało tego, spójrzmy na to, bo z tego muru wkrótce zaczną nas atakować i on będzie służył jako punkt startowy do bardzo poważnych ataków i zagrożeń dla naszej cywilizacji. Musimy już dzisiaj o tym myśleć. Chcę Państwu powiedzieć, że książka Huntingtona była nieprawdopodobnie ostro krytykowana. Właściwie została zakwalifikowana najpierw jako czarnowictwo, później jako specjalny rodzaj ataku głównie na cywilizację islamską. Nie dalej jak 3 lata temu już w tej chwili, w 2006 roku na Uniwersytecie Massachusetts w Amherst zaproszono Edwarda Saida, takiego bardzo lewicowego, nawet dalej niż lewicowego intelektualistę o pochodzenia palestyńskiego, który napisał właśnie jedną słynną książkę na temat orientalizmu, mówiącą o tym, że trzeba popierać wartości świata wschodniego. I Said bardzo ostro zaatakował Huntingtona, mówiąc, że po pierwsze Huntington jest reakcjonistą, powtórzę, że przesadza, a po trzecie, że Palestyńczycy i Arabowie ogólnie rzecz biorąc są niewinni, a winny jest świat zachodni. No ale dzisiaj jak spojrzymy na świat, chociażby z perspektywy tego, co się dzieje w Strefie Gazy, to widzimy, że może to zderzenie cywilizacji tam się realizuje teraz w sposób najbardziej dramatyczny, najbardziej nieprzyjemny, najbardziej brudny, no ale że dużo racji miał pan Huntington, mówiąc o tym, że do tego zdarzenia dojdzie.
RFI. Przegląd prasy francuskiej. Piotr Błoński. Od ponad dwóch lat skarżymy się niemal co tydzień na politykę marketingową głównych tygodników Le Point, Le Nouvel Observateur, L'Express, które raz po raz nieodmiennie bombardują czytelników okładkami z gwiazdorami francuskiej polityki. Jak nie Sarkozym, to Rachidą Dati, jak nie Ségolène Royal, to Martine Aubry. W tym tygodniu mamy pełny komplet. A na dokładkę w L'Express dochodzi rozpoczynający karierę polityczną syn prezydenta, Jean Sarkozy. Ale co gorsza, polityka marketingowa stała się polityką redakcyjną. Treść tygodników wypełniają tym razem szczelnie ploteczki o tych samych gwiazdorach, a także o paru innych: byłym prezydencie Chiracu i coraz bardziej popularnym trockiście Besancenu, o pani Ramayade, prześlicznej, obłudnej sekretarz stanu do praw człowieka, no i o jej szefie, ministrze spraw zagranicznych Bernardzie Kushnerze, który zmaga się, jak już informowaliśmy w audycjach i na naszej stronie internetowej, z nieprzyjemnymi atakami dotyczącymi jego postawy etycznej. Z trudem udaje się wyszperać, poza krótkimi notkami, inne tematy jak wojna w Gazie, Obama, kryzys ekonomiczny. Rzecz szczególna, nie znajdujemy w tym tygodniu żadnego omówienia problematyki europejskiej i to mimo rozpoczynającej się właśnie konferencji w Monachium. Na tym tle można odczytać całkiem wbrew intencji autora artykuł wstępny z Le Point. W jakie to wpadliśmy z powrotem dziesięciolecie ubiegłego wieku, zapytuje autor. Francja okazuje się zawsze w takiej postaci, w jaką petryfikuje ją jej wieczny konserwatyzm. Stroi się on najczęściej w szaty rewolucyjne i przybiera pozę lewicową, po to by odrzucić reformy, które mogłyby zaburzyć jej komfort. Przykładem jest budzący konsternację ruch protestu przeciw reformie statutu pracowników naukowych uniwersytetów. O zgrozo, przewiduje on możliwość ewaluacji ich dorobku i wprowadzenia do ciała nauczającego wirusa konkurencji. To też nuże apelować do strajku. Tymczasem Francja jest tym krajem w Europie, w którym wydatki na system edukacyjny są najwyższe, a wyniki wiadomo jakie. Ale trzeba widocznie dalej brnąć w to fiasko i nawet rozszerzać je na nowe pokolenia, któremu to ciało nauczające wsączy swój reakcyjny konserwatyzm. Można twierdzić paradoksalnie, że tego typu reforma łatwiej przeszłaby pod rządami lewicy, ale na to trzeba by jeszcze, by w tym kraju istniała lewica zdolna do refleksji nad jego przyszłością. Podnieceni tym krewkim tonem czytamy dalej. A tymczasem władze, jeśli naprawdę chcą uzdrowić obyczaje na wszystkich piętrach francuskiego społeczeństwa, powinny też zabrać się za tę garstkę łakomczuchów, półbogów świata finansowego, którzy ponaciągali wszystkich, napełniając sobie kieszenie po brzegi. Ten prymitywnie populistyczny apel podpisuje François-Olivier Gisbert, dyrektor prawicowego tygodnika Le Point, niegdyś pisma Raymonda Arona i Jean-François Revella. We wstępniaku Le Nouvel Observateur, zamieszczonym jak dawniej na początku numeru, czcigodny Jean Daniel zastrzega z góry, że nie zamierza korzystać z tego uprzywilejowanego miejsca, by prawić kazania. Po czym przypomina zasady przyświecające prawdziwej wolności prasy. Wolność wobec władzy, instytucji i kościołów, wolność w stosunku do dominujących, słusznych lub niesłusznych idei, a szczególnie wobec mód intelektualnych. Są momenty, kiedy trzeba umieć pisać przeciw własnemu obozowi, ale, czytamy zaraz potem, trzeba też umieć wyczuwać nastroje tak głębokie jak te, które ujawniły się w czasie ostatnich wielkich manifestacji we Francji. Z latami nabrałem takiego doświadczenia, mówi Daniel, które pozwala mi dziś stwierdzić, że niezadowolenie społeczeństwa przerodziło się w gwałtowny niepokój. Rewolta przeciw kapryśnemu autorytaryzmowi Sarkoziego łączy się obecnie z palącą obawą o przyszłość, i to nawet najbliższą przyszłość tych, którzy sami siebie wcale nie zaliczają do najsłabszych, czyli całej klasy średniej. W taki to więc sposób Jean Daniel, unikając kazań, wieszczy. Tylko dlaczego na okładce mamy znowu Rachidę Dati i Bernarda Kushnera? W deklaracji zaadresowanej do wiernych czytelników Le Nouvel Observateur powołuje się na posągowe postaci dwóch Albertów, pisarza Alberta Camus i reportera Alberta Londa. Czytamy w tej deklaracji, że tygodnikowi nadal przyświecają te same cele niezależności, odmienności, poszanowania dla słowa i faktu, zamiłowania do pięknych opowieści, do intelektualnej rzetelności i dziennikarskiej wnikliwości. No dobrze, ale dlaczego na okładce mamy znowu Rachidę Dati i Bernarda Kushnera? W turnieju pięknosłowia tym razem nie uczestniczy L'Express. Ale główny jego felietonista, Christophe Barbier, nie znalazł lepszego pomysłu niż sportretowanie Sarkoziego, jeśli ma on stawić czoła obecnym wyzwaniom, jako pół Obamy i pół de Gaulle'a. Barack de Gaulle and Charles Obama miałby z jednej strony z wdziękiem i swobodą wzniecać optymizm, z drugiej chronić i uspokajać. W sumie jednak Christophe Barbier jęczy, jak wyżej cytowani pracownicy naukowi, litości, dosyć tych reform, kochajmy się. Na szczęście na następnej stronie znajdujemy obszerny wywiad z Isabella Jenny w związku z pokazem w Berlinie filmu Dzień Spódniczki, w którym gra ona nauczycielkę doprowadzoną do ostateczności przez uczniów chuliganów. Mówi ona, że zapaliła się do tej roli dlatego, że jest wyczulona na to wszystko, czego nie da się pogodzić. Sonia, nauczycielka w filmie, stara się przekazać uczniom trudne przesłanie. Szkoła może wam nie przynieść nic, ale jest ona waszą jedyną szansą. Bez wiedzy jesteście z góry przegrani. Ale ja nie sądzę, mówi Adjani, żeby dzieci były zdolne do samoukształtowania się. Myślę raczej, choć zabrzmi to bardzo tradycyjnie, że wiedza musi narzucać postawę szacunku i pokory w stosunku do siebie samego i do innych. Mówię to jako samouk zakochany w literaturze i kulturze. Dla mojego ojca szkoła była obsesją. Marzył o tym, by zostać lekarzem, ale znalazł się w wieku 14 lat na ulicy. To też marzył potem, by choć jego dzieci ukończyły studia. Ale chwilę potem Adjani dystansuje się od prawienia morałów. Dziś, mówi, media zwracają się ciągle do znanych artystów, by wypowiadali się na wszelkie tematy. Ja sama nie zniosłabym tego, by być taką dyżurną wyrocznią. Niepokoję się, gdy widzę, że aktorzy stali się do tego stopnia rzecznikami obrony demokracji czy ambasadorami praw obywatelskich. Przecież to jest funkcja intelektualistów, filozofów, profesorów. Czy słuchano by dziś, gdyby jeszcze żyli Foucaulta albo Arona? RFI.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kumor.
Departament LOT w południowo-zachodniej Francji nazywany bywa ziemią cudów. Trafne porównanie. Na łagodnych, zielonych stokach rzeki LOT, od której bierze nazwę, rozsiadły się przesadziste kaplice romańskie i gotyckie wirydarze klasztorów. Natura wyrzeźbiła podziemne groty malowane ręką pierwotnego człowieka lub kazała mu budować zamki warowne, kościoły i wioski na szczytach skalnych. Ale największym cudem tej ziemi są jej mieszkańcy – gościnni, serdeczni, dumni ze swego regionu. Wystarczy zboczyć z autostrady. Departament LOT jest częścią Midi-Pyrénées, drugiego co do wielkości po Gujanie regionu Francji. Jedziemy do miasta Cahors. Wraz z Figeac, Rocamadour i Moissac leży na szlaku świętego Jakuba z Komposteli, na co wskazują wmurowane w bruk muszle świętego Jakuba. Pielgrzymi tłum zmierzał mostem Valentre, którego wieże górują nad zielonym lotem i po gigantycznych schodach wchodził do katedry świętego Szczepana. Na dalszą podróż zaopatrywano się w halach targowych. Zróżnicowany klimat departamentu i ubogie podłoże stworzyły idealne warunki dla powstania oryginalnego czarnego wina Cahors. Znane już w pierwszym wieku naszej ery, cenione w XII-wiecznym imperium Plantagenetów, wino, które zawdzięcza swój rozkwit biskupom z Cahors, pojechało nawet na Krym, gdy zasmakował w nim car Rosji Mikołaj II. AOC Cahors, klasyfikowana w roku 71 jako apelacja pochodzenia, od lat czekała na uznanie swej jakości przez wyższe instancje. Gdyż wielkie wina, Grand Vin de Cahors, nie ustępują renomą, najlepszym Bordeaux czy Burgundom. Na początku 2009 roku słowo stało się ciałem. Wino podzielone zostało na cztery kategorie: Cahors, Cahors Malbec, Cahors Vin Noir i szlachetna kategoria Cahors Grand Cru. W wyścigu o jakość nie zapomniano o kuzynach z Argentyny i Afryki Południowej. W listopadzie w Cahors odbędzie się pierwszy międzynarodowy konkurs win ze szczepu Malbec. Terroir Terroir Cahor podzielono na trzy klimaty w zależności od położenia w stosunku do koryta rzeki Lot. Im wyżej, tym bardziej gleba jest przepuszczalna, a korzenie torują sobie drogę przez iłowe i wapienne osady. Czas, byśmy poznali tych, którzy z czarnego wina uczynili pasję życia. Jean-Luc Baldès nie czekał, aż 65 hektarów jego winnic zostanie sklasyfikowanych. Eksperymentuje od 18 lat po studiach w Burgundii i kierowaniu piwnicami w Barzak, słodkie, białe wina bordowskie. W roku 1990 wrócił do rodzinnej posiadłości. Jest przedstawicielem 8. pokolenia winiarzy. Najstarsze dokumenty wskazują na rok 1830 jako rok założenia Clos Trigadina, której nazwa bierze się od okcytańskiego Metrigo de Dina. Coś by się zjadło. Posiadłość służyła jadłem i spoczynkiem pielgrzymom śpieszącym do hiszpańskiego sanktuarium. O renomie win świadczą medale i rekomendacje profesjonalnych magazynów Decanter, Wine Spectator, Wine Enthusiast i ostatnio przyznana nota 20/20 przez La Revue du Vin de France dla wina Probus rocznik 2007 ze szczepu Malbec. Probus jest dziełem ojca Jean-Luc Baldès'a Jeana, który stworzył je w roku 76 jako szlachetną cuvée. Regularny charakter utrzymany od 30 lat, delikatne nuty drewna i skóry, mocny owoc, idealne wyważenie i aksamitna elegancja zapewniają temu czarnemu księciu piękne starzenie. Dziełem obecnego właściciela jest bogata gama win. Wymieńmy dwa spektakularne. The Black Wine powstaje w wyniku podgrzewania owoców do 50 stopni Celsjusza przed maceracją i słodkie wino Le Moelleux du Clos, otrzymywane ze szczepu Chenin, sprowadzonego z Doliny Loary. Grona zbierane są w rzeźkości poranka. To Vin de Lune, wino księżycowe, było w XVII wieku chytrym zabiegiem chłopów zbierających grona pod osłoną nocy, by oddać panu jak najmniejszą część z należnej mu dziesięciny. Tradycyjna uprawa, rozumna walka ze szkodnikami i chwastami, ręczne zbiory, oddzielna fermentacja i dojrzewanie dla każdego szczepu i parceli, umiarkowane dozowanie drewna, 12 do 18 miesięcy w nowych beczkach dębowych, dają wina godne największych Grand Cru. 3-hektarowa winnica Château Tour de Miraval to Dawid w porównaniu z poprzednią posiadłością. Łączy je rygorystyczna selekcja i obróbka gron z każdej parceli. W przypadku Evelyn de Mont-Lévy to niemal aptekarskie zabiegi. Ta sama troska podyktowała użycie starodawnej prasy ręcznej, która delikatnie zgniata jagody, nie miażdżąc pestek, co decyduje o soczystości przyszłych win powstających z Malbec i Merlot. Wina przez 12 miesięcy dojrzewają w beczkach z dębu francuskiego, regularnie konsultowane przez panią enolog, pracującą między innymi dla producentów z Margaux. Evelyn de Mont-Lévy to młode pokolenie winiarzy z Cahors, wśród których coraz więcej jest kobiet. Winiarstwa nauczyła się od ukochanej babci Rachel, odbyła studia techniczne, a na przełomie 2002 i 2003 roku przejęła od ojca winnicę. Wina Château Tour de Miraval są idealnym odbiciem temperamentu swej właścicielki, przepełnione słońcem, żywe, eleganckie, dysponujące zdecydowanym charakterem apelacji i krągłe, mięsiste, niczym delikatny owoc granatu. Do picia już w młodości lub po kilkuletnim leżakowaniu. W rodzinie pani de Mont-Lévy jest polski ślad. Jej mąż, Eric, lekarz w pobliskim Puy-l'Évêque, wspomina ze wzruszeniem dziadka, który przybył jako 16-letni chłopak do Francji w roku 36, 4 lata później. Zaciągnął się na ochotnika do formowanego na zachodzie wojska polskiego. Dostawszy się do niewoli po kampanii we wschodniej Francji, dalszą część wojny spędził w stalagu. Po wojnie pracował jako robotnik w zakładach lotniczych na południu kraju, a potem dołączył do słynnego konsorcjum Aerospatial w Tuluzie. 30 lat temu państwo Croisy podjęli osobiste wyzwanie. Wydzierżawili 30 hektarów ziemi, którą postanowili przekształcić w winnicę. Pierwsze krzewy posadzili w roku 81. W tytanicznym zadaniu pomogła im odwaga i doświadczenie. Pochodzący z okolicy Bernard był rolnikiem z dziada pradziada. Urodzona na północy Francji Cécile była świetną organizatorką. Pomogli sąsiedzi, winiarze i przyjaciele. Wysiłki zostały potwierdzone w roku 95 dwoma pierwszymi medalami
potem przyszły następne. Gamma Vin Château Le Croisy to cuvée Château, noble cuvée i sztandarowa cuvée Divin, wyróżniona znakiem jakości Cahors Excellence, laureatka złotego medalu na konkursie rolniczym w Paryżu 2008 rok i 5 gwiazdek magazynu Decanter. Spośród czworga dzieci państwa Croisy, syn i córka są zainteresowani przejęciem posiadłości. Rozpoczęli studia w tym kierunku. Zakład, jaki ta rodzina pasjonatów postawiła przed laty życiu, został wygrany z nawiązką.
Polska we Francji. Anna Bernhardt.
Brigitte Gauthier zorganizowała w Paryżu w listopadzie ubiegłego roku dwudniową sesję poświęconą Zbigniewowi Herbertowi. Kolejnym miejscem, gdzie mówiono o polskim poecie, był Uniwersytet w Lille. Zapraszamy na reportaż z tej konferencji. Dziesiątą rocznicę śmierci Herberta uczczono w Polsce w 2008 roku licznymi obchodami i uroczystościami. We Francji imprezy właściwie dopiero się zaczynają, jak podkreśla pomysłodawczyni i organizatorka tych obchodów Brigitte Gauthier.
Rok Herberta się skończył w Polsce oczywiście, ale we Francji dopiero się zaczyna, bym powiedziała, ironicznie oczywiście. Znaczy on się wpisuje, ten dzień dzisiejszy jest po prostu dalszym owocem tej współpracy, która została zainicjowana pomiędzy uczelnią właśnie, ogólnie rzecz biorąc, a liceum. To znaczy moim zdaniem nasze zadanie teraz, znaczy nasze zadanie, mówię tutaj o polonistach we Francji, jest właściwie doprowadzenie do tego, żeby licealiści, którzy na przykład zadają sobie trud, aby wybrać polski język, choćby na maturę, mieli możliwość po prostu dojścia do trafienia po prostu do nas, znaczy na uczenie, i żeby mieli taką możliwość, aby się nauczyć języka polskiego, aby się oczywiście poznać literaturę, historię. I Herbert tutaj jest dobrym poszednikiem wolności, jak on sam pisze przecież w słynnym wierszu Gra pana Cogito. Mianowicie on tutaj, będę używała takie słowo dosyć modne w obecnym czasie, on jest dobrym mediatorem, dlatego że on wprowadza jednocześnie do kultury swego kraju, do historii swego kraju. Także oczywiście po prostu potrafi ta młodzież jakby zainspirować, to jest za duże słowo, ale powiedzmy potrafi po prostu im dać do myślenia za pomocą swoich wierszy.
Jednym z pierwszych budynków po wejściu na teren Uniwersytetu w Lille jest biblioteka. Tutaj właśnie w holu na parterze zainstalowano wystawę poświęconą Zbigniewowi Herbertowi, wystawę wypuszczoną przez Muzeum Mickiewicza, której autorką jest Maria Dorota Pieńkowska. Polskie podpisy na tablicach zostały przetłumaczone na francuski przez studentów z sekcji polskiej w Lille, którzy spotkali się właśnie tutaj na wystawie przed konferencją swej profesorki Brigitte Gauthier, ale są również młodzi uczniowie ze swoją nauczycielką.
Nazywam się Alicja Kosmalska, jestem nauczycielem języka polskiego w Liceum Europejskim Montebello w Lille.
Panie uczniowie oczywiście wybierają dobrowolnie język polski jako obcy. Co ich motywuje?
Najczęściej to są polskie korzenie. Żałują, że nie mówią już po polsku. Zresztą ich rodzice również już polskiego nie znają. Zostały jeszcze jakieś ślady po języku polskim ich dziadków, dlatego chętnie wracają do tych właśnie dawnych, starych korzeni. Mam również w klasie nie tylko uczniów pochodzenia polskiego, ale również czystych Francuzów, którzy uważają, że warto poznać inny język z innej grupy językowej, z innej rodziny języków. Niektórzy przychodzą przez zwykłą ciekawość, dlatego że gdzie indziej niż u nas w Montebello, w departamencie Nord, nie można się uczyć polskiego. Dlatego dla nich jest to dodatkowa okazja, żeby nauczyć się języka, który dla nich później w życiu zawodowym może się okazać niesamowitym plusem.
Ale to jest nie tylko język, to jest literatura, to jest historia pewnie.
Są wycieczki do Polski.
Są wycieczki do Polski, ale to jest nagroda. Każdego roku próbujemy organizować taką wycieczkę, żeby uczniowie mogli zobaczyć, do czego przydaje się język polski, czego trzeba się uczyć, żeby przeżyć w Polsce, żeby zrobić zakupy, żeby umieć zamówić sobie cokolwiek w polskiej restauracji. Natomiast jeśli chodzi o historię, literaturę, geografię, to na te rzeczy jednak w klasie zostaje nam mało czasu. Staram się oczywiście przybliżać im i historię polską, i polską geografię, i polską kulturę ogólnie, dlatego że to jest niesamowicie ważne. Muszą mieć jakąś dodatkową motywację, żeby chcieć się uczyć języka. Natomiast jednak najważniejsza rzecz dla mnie to jest nauka języka i to jest nauka od podstaw, od alfabetu.
Dzisiaj przyprowadziła Pani swoją klasę na wystawę o Herbercie. Deklamują nawet wiersz Herberta. To nie jest takie łatwe chyba.
Nie, to rzeczywiście nie jest łatwe i rzeczywiście w klasie maturalnej uczniowie przygotowujący się do egzaminu maturalnego z języka polskiego muszą opracować około 10 tekstów, polskich tekstów, tekstów literackich lub pochodzących z prasy. Może to być również poezja, stąd Herbert.
Przejęci z wyraźną tremą, licealiści odczytali przerabiane na lekcjach wiersz Zbigniewa Herberta.
Juliette.
Camille.
Nelly.
Dorothée.
Jessica.
Elena.
Agathe.
Wilki. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Pozostał po nich w kopnym śniegu żółtawy mocz i ten ślad wilczy.
Szybciej niż w plecy strzał zdradziecki, trafiła serce, mściwiła rozpacz, pili samogon, jedli nędzę, tak się starali losom sprostać.
Już nie zostanie agronomem ciemny, a świt księgowym, Marusia matką, gołą poetą, posiewa śnieg ich młode głowy.
Nie opłakała ich Elektra, nie pogrzebała Antygona i będą tak przez całą wieczność w głębokim śniegu wiecznie konać.
Przegrali dom zwój w białym boże, kiedy zawiewa sypki śnieg. Nie nam załować grzezi piórką i gładzić ich zmierzwioną sierć.
Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy, został na zawsze z dobrem śniegu, żółtawy mocz i tętrop wilczy.
Z wystawy przechodzimy wszyscy do sali projekcyjnej, gdzie Brigitte Gauthier pokrótce przypomina życiorys Zbigniewa Herberta i kreśli krótkie wprowadzenie do twórczości poety. Kolejnym punktem programu jest pokaz filmu Piotra Załuskiego Fresk w kościele, do którego podpisy w języku francuskim zrobiła Céline Szczerbiński, studiująca język polski na uniwersytecie, gdyż, jak przyznała, chciałaby zostać tłumaczem. Zapytaliśmy ją, czy praca nad francuską wersją filmu pozwoliła jej poznać lepiej Herberta.
Tak, oczywiście, ponieważ nie znałam Herberta wcześniej. I no, pozwoliło mi to go poznać.
Kilku innych studentów polonistyki przyglądało i przysłuchiwało się ze skupieniem filmowi o Zbigniewie Herbercie. Po pokazie zapytałam ich o wrażenia.
Ja osobiście nie znałam Herberta również, więc dla mnie to jest poeta otwarty też na inne kultury, inne kraje, ale zostaje dla mnie taki polski poeta.
Dla mnie Herbert to przede wszystkim człowiek, który przeżył II wojnę światową i który przeżył też problemy, które Polska przeżyła przez ten czas. I dla mnie jest to wielki człowiek, humanista i no, wielki poeta.
Ja ogólnie tak samo jak tutaj koleżanka nie znałam twórczości pana Herberta, jednakże zapoznałam się jakby w klasie maturalnej z dwoma wierszami, które mnie szczerze mówiąc zainteresowały. Na dzisiejszym konferencji, tak można to nazwać, zapoznałam się bardziej z życiem i twórczością pana Herberta i bardzo mnie to zainteresowało i myślę, że będę na pewno jeszcze więcej informacji chciała się dowiedzieć na jego temat.
Herbert używał takich słów, które są rzadko już teraz używane, jak odwaga, jak wierność. Mówił w ogóle o przekazie uniwersalnym. Czy rzeczywiście się wam wydaje, że to mogą być uniwersalne wartości, które łączą wszystkich, Polaków, Francuzów, Europejczyków?
Myślę, że tak, bo człowiek ma coś takiego w sobie i myślę, że to są wartości ogólne, które dotyczą każdego człowieka na tym świecie.
Właśnie nie mogą być, ale muszą być właśnie takie cnoty człowieka. Każdy człowiek musi być odważny i no dla mnie to łączy ludzi.
Lepiej bym wytłumaczył mój punkt widzenia po francusku. No, staram się po polsku, ale myślę, że uniwersalizm u Herbercie to... Mogę po francusku? C'est, ça résonne en fait avec les valeurs françaises. C'est, on y retrouve cet échange avec l'autre, le fait liberté, égalité, fraternité. C'est la valeur qu'on a l'impression qu'il a fait sienne. Et je trouve qu'il y a, c'est comme une onde en fait dans ce poème qui se retrouve, c'est comme une sorte de vague qui, comme il a fait un séjour à Paris, on a l'impression qu'il a parfaitement compris la culture française et qu'il l'a intégrée à la souffrance et à l'histoire de la Pologne. Voilà.
Piotr, przechodząc na francuski, bo jednak mu łatwiej powiedzieć skomplikowane rzeczy w rodzimym języku, podkreślił, iż ma wrażenie, że Herbert przyswoił sobie tak drogą Francuzom dewizę wolność, równość i braterstwo. Mamy wrażenie, że to są jego wartości, które jak fale kołyszą się na strofach jego wierszy. Herbert przebywał długo w Paryżu i doskonale zrozumiał francuską kulturę i umiał połączyć ją z cierpieniami i historią Polaków. Uważa Piotr, student sekcji polskiej na Uniwersytecie w Lille, który ma nadzieję zostać dyplomatą. O francuskich imprezach poświęconych Herbertowi będziemy jeszcze mówili, bo jak zapewniła główna inicjatorka tych wydarzeń, profesor polonistyki i wybitna znawczyni polskiego poety Brigitte Gautier. To dopiero początek. RFI.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Zazie, której nowa płyta niedawno ukazała się na rynku, naprawdę nazywa się Isabelle de Truchus de Varenne. Zazie to pseudonim, który mała Iza zyskała w dzieciństwie. Zazie to główna bohaterka książki Raymonda Queneau, Zazie dans le métro. Mała dziewczynka, która przyjeżdża z prowincji do Paryża i powoli odkrywa świat dorosłych. Nasza Zazie urodziła się w Boulogne, tuż pod Paryżem. Jej matka była nauczycielką muzyki, a ojciec architektem. W domu słuchało się dobrej muzyki, dużo klasycznej. A z francuskich piosenek samych najlepszych Brela, Brassensa, Barbarę. Po zdaniu matury Zazie zaczęła najpierw naukę w szkole przygotowującą do zawodu kinezjoterapeuty, a potem studia językowe angielski, hiszpański i japoński. Pisać zaczęła bardzo wcześnie. Pierwszą piosenkę i pierwszą sztukę teatralną napisała mając lat 8, ale karierę zawodową zaczęła podobnie jak obecna pani prezydentowa Francji, czyli jako modelka. Tym z Państwa, którzy nie widzieli Zazie, da to niewątpliwie pewne wyobrażenie o jej wyglądzie. Dopiero w 1990 roku Zazie na poważnie wkracza w świat piosenki. W 1992 wychodzi jej pierwsza płyta, która wprawdzie nie była wielkim sukcesem, ale piosenka Sucré Salé znalazła się na liście przebojów Top 50, a Zazie w roku następnym otrzymała Wiktorię Muzyczną jako rewelacja roku w kategorii piosenkarek. Posłuchajmy tej piosenki, znalazła się ona bowiem na podwójnej płycie, która właśnie wyszła, płycie zatytułowanej Zest of Zazie, zawierającej, jak łatwo się domyśleć, największe sukcesy Zazie.
Je disais Początkowo muzykę do tekstów Zazi komponują inni, między innymi Pascal Obispo. W 1995 roku wychodzi jej druga płyta, która jest znacznie lepiej przyjęta. Ogromnym powodzeniem cieszą się również jej koncerty. To otwiera jej drogę do pisania i komponowania również dla innych piosenkarzy, takich jak Florent Pagny, Johnny Holiday, Jane Birkin, Pascal Obispo, Patricia Cass, Isabelle Boulay, David Holiday czy ostatnio Axel Bauer i Christoph Willem. Pisze także muzykę do filmów. Zazi występuje w koncertach organizowanych przez ekipę Solancy, czyli stowarzyszenie mające na celu wspomaganie dzieci dotkniętych AIDS-em, a wkrótce potem staje się członkiem wielkiej rodziny Resto du Coeur, stowarzyszenia pomagającemu ludziom najuboższym. O tym stowarzyszeniu i o jego koncertach mówiliśmy w jednej z naszych ostatnich niedzielnych audycji. W 1995 roku Zazi otrzymuje kolejną wiktorię muzyczną, tym razem dla najlepszej piosenkarki, już nie nowej rewelacji, tylko piosenkarki uznanej, a do tytułu tego pretendowały Patricia Cass, Axel Red, Enzo Enzo i Brigitte Fontaine. Kolejna płyta, Made in Love, zawiera już prawie wyłącznie jej własne kompozycje. W tym czasie Zazi dużo koncertuje, ma nawet trasę w Azji, która została uwieczniona na następnej płycie. W 2001 roku wychodzi album La Zizanie ze społecznymi tekstami, w których piosenkarka pisze o różnych problemach społecznych. W jednej z nich Rue de la Paix porównuje społeczeństwo do gry Monopoly.
Je vends mon auto puisque je roule trop vite et que ça me fait peur. Je vends mon magot puisque tant de réussite ne fait pas mon bonheur. Je vends mes charmes et mes armes, ma violence et ma douceur. Je sauve ma peau, vends mon âme au diable. Je vends mon usine avant que l'oxygène vienne à nous manquer. Je vends ma gasoline avant que la mer ne vienne mourir à nos pieds. Je sauve la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je sauve les meubles et vends la maison.
W 2002 roku Zazie otrzymuje kolejną Wiktorię. W tak zwanym międzyczasie udaje jej się urodzić córeczkę. Jej szósta płyta Totem wychodzi w 2007 roku i może się poszczycić pierwszym miejscem w ilości sprzedanych egzemplarzy. W ciągu jednego tygodnia sprzedano ich 50 tysięcy. Potem nastąpiła długa, triumfalna trasa koncertowa. Dzięki temu Zazie znalazła się na czele artystek francuskich, które zarobiły najwięcej w roku 2007, a na liście artystów dowolnej płci była piąta. W 2008 była nominowana do Wiktorii Muzycznych w 5 kategoriach: piosenkarki, płyty, piosenki, wideoklipu i trasy koncertowej. Ostatecznie nie udało jej się zdobyć żadnej z tych nagród. Płyta, o której dzisiaj wspominam, Zest of Zazie, to jej pierwsza składanka. Obrazuje ona 16 lat kariery piosenkarki. W większości przypadków są to nagrania studyjne, tylko 4 pochodzą z koncertów. Na płycie znalazły się również 2 nowe piosenki i jedna. Jedną z nich proponuję Państwu na zakończenie. FMR. 3, 4. Un peu sucré, un peu salé, un peu sur toi, un zeste de moi, un peu plus zen, un peu larcène, un peu tout le monde, pour peu que l'on s'aime. Nos peurs dans l'air du temps, c'est sans douleur, déchant, pas méchant, un qui nous plaît, un qu'on oublie, un qui nous fait chanter.
W naszej audycji dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.